Dzisiaj będziemy kontynuowali temat podstaw wiary chrześcijańskiej. Pismo Święte mówi, że pewnych rzeczy uczymy się poprzez powtarzanie. Piotr apostoł mówi o Ewangelii, czy apostoł Paweł mówi: przypominam wam Ewangelię, którą dobrze znacie, w której trwacie, ale przez którą zbawieni jesteście. Dlatego zamierzam przez co jakiś czas przypominać ważne prawdy naszej wiary. Mam nadzieję, że też nauczymy się nowych rzeczy. Mówiliśmy na temat konieczności czytania Biblii, że Biblia, Pismo Święte jest nie jak encyklopedia, z której czerpiemy wiedzę, ale jest jak pokarm dla naszej duszy. Czyli w momencie, kiedy zaniedbujemy czytanie Biblii, to nie tyle pozbawiamy się informacji do naszej głowy, co pozbawiamy się pokarmu dla naszego serca. Mówiliśmy o pewności zbawienia, że człowiek wierzący to jest ktoś, kto może i powinien mieć pewność zbawienia. Jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to nie musisz się lękać, tak? Nie musisz się lękać, co się z tobą stanie. Co się z tobą stanie, kiedy Pan Jezus powróci, co się z tobą stanie po śmierci? Pójdę do nieba. Jeżeli wierzę w Jezusa Chrystusa, nikt z nas, nikt z dzieci, nikt z dorosłych nie musi się lękać. Pójdziemy do nieba. Mówiliśmy o dawaniu świadectwa, że nie powinniśmy się wstydzić dawaniu świadectwa o Jezusie i dawanie świadectwa. Mówiliśmy o tym nie w kontekście takim, że teraz ja się podzielę moim przeżyciem, chociaż to jest też cenne i wartościowe, tylko że przeżycia nie są tutaj ostateczną miarą prawdziwości tego, w co wierzymy. Co do przeżyć, może mówić, no, podrapać się po brodzie, powiedzieć, no, być może, a może nie. Okej, to jest cenne, to jest ciekawe, to, co przeżyłeś, to jest może budujące, dla niektórych to jest może podejrzliwe, ale to, co jest pewne, to, co jest fundamentem naszej wiary, czemu dajemy świadectwo, to jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, to jest Ewangelia. I dzisiaj powiemy na temat kolejnej, byśmy powiedzieli, bardzo podstawowej rzeczy, jeśli chodzi o wiarę chrześcijańską, to jest rola wspólnoty. Jezus przyszedł nie tylko zbawić ludzi, ale stworzyć z tych zbawionych ludzi wspólnotę wiary. I tą wspólnotą wiary jest Kościół. I to jest coś, co odróżnia Kościół od wszelkich innych wspólnot w świecie. Tak? Możemy funkcjonować w różnych wspólnotach poza kontekstem Kościoła. Wspólnota akademicka, wspólnota państwowa, nawet wspólnota o jakimś charakterze religijnym, wspólnota akademicka, wspólnota studencka, ale różnica polega na tym, że to Kościół jest tą wspólnotą, którą Chrystus założył. Wszelkie inne zrzeszenia, wspólnoty ludzi są zrzeszeniami dobrowolnymi. I tutaj mamy możliwość, tak, i opcję, czy zapisać się do tej wspólnoty, czy uczęszczać na tą wspólnotę, czy być częścią danej społeczności. Natomiast jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to kwestia tego, czy jesteśmy częścią wspólnoty Kościoła, nie jest opcją. Tak? Jest częścią naszej tożsamości jako ludzi wierzących. Kościół, wspólnota, w której jesteśmy, nie jest dodatkiem do naszej pobożności. Jest czymś, co Jezus przyszedł uformować. I formując Kościół, też formuje nas. W XVI wieku bardzo palącym pytaniem było, co to jest prawda. Tak? Były różne debaty teologiczne, powstawały różne traktaty teologiczne, czym jest prawda. Dzisiaj palącym pytaniem myślę, że jest to, gdzie jest wspólnota. Tak, ludzie są naprawdę pooddzielani od siebie. Żyjemy w takiej dobie indywidualizacji, atomizacji, doświadczania samotności. Ludzie szukają różnych substytutów wspólnoty, na przykład w internecie, poprzez jakieś wirtualne kontakty. Ale wciąż jest to pytanie, gdzie są ludzie, gdzie jest wspólnota, gdzie znajdę miejsce, do którego mogę dołączyć, z którym będę mógł się utożsamić. I niektórzy te dwie rzeczy by oddzielili od siebie. Czyli pytanie, gdzie jest prawda i gdzie jest wspólnota. Ale Pismo Święte mówi, że te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. Nie można oddzielać pytania o prawdę od pytania o wspólnotę ludzi, którzy żyją w oparciu o nią. Czyli wspólnota wierzących ukazuje, manifestuje prawdę. Powinniśmy to robić, tak? Ogłaszać prawdę, być tą latarnią, która oznajmia prawdę, Ewangelię Chrystusową, ale z drugiej strony prawda formuje, kształtuje wspólnotę, czyli nie możemy oddzielać tego, co Bóg połączył. Niektórzy są tacy ludzie, którzy mówią, ja wierzę w prawdę, ale tak naprawdę gardzę i nie zgadzam się z żadnym kościołem chrześcijańskim w naszym kraju czy w naszym mieście. Tak jakby prawda była we mnie. Prawda jest intelektualna, wyznaję jakieś prawdy w głowie i tak naprawdę z nikim nie mogę się utożsamić, z nikim nie mam społeczności. Jezus tymczasem, w przeciwieństwie do tego, czytamy, że kocha Kościół. Nie gardzi wierzącymi. Jezus wybrał Kościół jako oblubienicę, dlatego wszelkie ataki na Kościół są atakami na Chrystusa. I tutaj oczywiście nie mówię o grzechach, tak, bo grzech powinniśmy nazywać po imieniu, ale musimy uważać na to, w jaki sposób wypowiadamy się na temat żony Jezusa. Wczoraj Jim Jordan mówił o tym, że Adam jako mąż upadł w ogrodzie Eden, kiedy pozwolił na to, żeby diabeł rozmawiał z Ewą. Adam najprawdopodobniej po prostu stał obok i pozwolił na dialog diabła z Ewą i to już był początek upadku. W przeciwieństwie do tego wskazał na Chrystusa, który jest mężem, który chroni swoją żonę, swoją oblubienicę, podając przykład Rzymian, którzy też poszli do ogrodu, tak jak diabeł przyszedł do ogrodu, kusząc Adama i Ewę, tak wojska, żołnierze rzymscy przyszli po Chrystusa, który jego uczniów również. I Chrystus jako oblubieniec stanął naprzeciwko tych Rzymian i powiedział: rozmawiajcie ze mną, ich zostawcie w spokoju. I to jest przykład tego, w jaki sposób Chrystus traktuje Kościół. Przychodzi diabeł, przychodzą wrogowie Kościoła, Jezus mówi: zostawcie ich w spokoju, walczcie ze mną, jeżeli coś macie do nich. Czyli nie można iść z Jezusem, nie można być z Jezusem, nie idąc drogą, którą wskazał. Gdyby jakiś apostoł powiedział: będę szedł za Jezusem, będę Jego uczniem, będę Go słuchał i dodałby, ale będę to robił z dala od pozostałych 11 uczniów, no to tak naprawdę byłby poza kontekstem uczniostwa Chrystusowego. Pamiętacie, Jezus wjechał do Jerozolimy konkretną bramą, przejeżdżał konkretną ulicą, tłum witał Go, ścieląc przed Nim gałązki, wołając Hosanna. I teraz nie można było być z Jezusem, idąc inną bramą. Tak, gdyby jakiś tłum zgromadził się przy innej bramie albo szedłby inną ulicą, mówiąc: Jezus, witamy Cię, Jezu, nie byłoby tam Jezusa w miejscu zgromadzenia. Tak, Jezus był witany przez tłum, wiwatujący tłum, ogłaszający Hosanna synowi Dawidowemu. I niektórzy by pogardzili. Są tacy, którzy mówią: tłum, fuj, nie lubię tłumu. Nie lubię tłumu. Ja wolę własną relację z Jezusem. Inni tylko mi przeszkadzają w relacji z Jezusem. Ja mam swój własny grafik mojej relacji i spotkań z Jezusem. I kiedy mam lukę w tym grafiku, no to wtedy udaję się do Jezusa. Nie tak powinna wyglądać nasza wiara. Biblijnym określeniem na wspólnotę jest koinonia. I we współczesnym takim, bym powiedział, pop ewangelicznym kościele, czy w chrześcijaństwie, koinonia bardzo często ogranicza się po prostu do czasu, nie wiem, przy kawie i pączkach. W biblijnym ujęciu wspólnota oznacza, czy to słowo współuczestnictwo, współzamieszkiwanie, współsłużenie. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, 15 werset, mówi: tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. I zobaczcie, Biblia mówi: jesteście ciałem. Co to znaczy? Z ciałem związane, zobaczcie, są zranienia. Oczywiście doświadczamy pewnych przyjemności ciała, ale doświadczamy też zranień ciała. Ale mimo tego, że z posiadaniem ciała łączą się zranienia, to nikt z nas, tak jak tu jesteśmy, myślę, nie powie: to ja chcę być jakimś ezoteryczną, duchową istotą, która ciała nie ma. Zwykle wiemy, tak, z ciałem łączą się zranienia, a mimo to chcemy mieć ciało. Chcesz mieć ciało? Tak. Zwykle odpowiadam tak. Ale słuchaj, możesz się zranić w palec. Chcesz mieć ciało? Tak. Ale słuchaj, ktoś może cię pobić. Chcesz mieć ciało? No tak. Ale słuchaj, ktoś może powiedzieć ci słowa, które zranią twoje serce. Możesz mieć bóle żołądka, możesz mieć gorączkę, możesz mieć wirusa. Na pewno chcesz mieć ciało? Tak. Bo inaczej nie jestem w stanie żyć. Bez ciała nie jestem w stanie funkcjonować. Bez ciała nie jestem w stanie żyć. I podobnie rzecz ma się ze wspólnotą. Chcesz być częścią ciała? Ciała Chrystusa? Tak. Ale wiesz, że tam są ludzie? Tak. Wiesz, że tam są problemy? Tam, gdzie ludzie, tam są problemy? Tak. Ale wiesz, że tam są różni ludzie, naprawdę, inni od ciebie, tak. Ale wiesz, że czasami będziesz rozczarowany. No tak, wiem, ale mimo to chcę mieć ciało. Chcę być częścią ciała. Jezus nas odkupił,
i zgromadził dla chwały Bożej. Kiedy jesteś w Kościele, kiedy służysz w Kościele, kiedy wykazujesz troskę o Kościół, kiedy wzrastasz w Kościele, to jest coś, co uwielbia Boga. To jest coś chwalebnego. Zobaczcie, każdy z nas tak naprawdę dba o własne ciało. Przytkniemy. Żeby nie rozpraszało. Tak, dbamy o własne ciała. Pomyślcie, jak często spoglądacie w lustra, jak często się myjecie, jak często się czeszecie, jak często spoglądacie na własną sylwetkę. Tak zwykle codziennie w jakiś sposób nasze ciało przykuwa naszą uwagę. Tak, i dobrze rozumiemy, że ciało w jakiś sposób nas identyfikuje, że coś mówi o nas, w jakim sensie utożsamiamy się z naszym ciałem. Jesteśmy jednością ciała i duszy. I nie bez przyczyny właśnie Biblia nazywa Kościół ciałem Chrystusa. Czyli miej staranie o ciało Chrystusa, jak masz staranie o własne ciało. I kiedy mówimy o funkcjonowaniu też fizycznego ciała, zobaczcie, że mamy do czynienia z wieloma rodzajami przewinień, w które ciało jest zaangażowane. Przewinienia wobec rodziny, przewinienia seksualne, przewinienia ekonomiczne, w które angażujemy też nasze umysły, nasze ręce, nasze nogi. I Biblia mówi, jeżeli angażujesz swoje ciało w grzech, to wyznaj swój grzech i przyjmij przebaczenie od Chrystusa. I teraz podobna zasada powinna towarzyszyć naszemu funkcjonowaniu w ciału, wewnątrz ciała Jezusa. Przyjmuj każdego, kto wyznał swój grzech i odwrócił się od niego. To jest coś, do czego wzywa nas apostoł Paweł, 15:7 w liście do Rzymian, 15 rozdział, 7 werset. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Przyjmujcie innych. Jeżeli Pan Bóg darował ci wielki dług, idź i czyń podobnie wobec innych. I teraz, kiedy przyjmujemy innych, naszych braci i siostry, to nie mówimy, słuchaj, teraz spojrzę na ciebie inaczej. Tak, to nie jest biblijne przyjmowanie. Nie możesz domagać się tego, żeby inni cię zaakceptowali, patrząc na ciebie inaczej niż do tej pory. Tak, w przyjmowaniu innych nie chodzi o to, że będziesz myślał o innych lepiej. Chodzi raczej o to, żebyś myślał o kimś realnie i miłością przykrywał grzechy innych. Jezus ci przebaczył. Dlaczego? Po to, żebyś ty szedł dalej i przebaczał innym. I znowu, tutaj nie chodzi o jakieś takie suche zasady, tak? Ojej, jak mam się teraz zachowywać, żeby być dobrym chrześcijaninem w Kościele? Co to znaczy funkcjonować we wspólnocie? Raczej bym powiedział, nie stresuj się. Kochaj i służ. Tym, co ma nami kierować we wspólnocie, to jest właśnie miłość wzajemna. To jest tak, jak z rodzicielstwem. Jest naprawdę, rynek jest zalany różnymi podręcznikami na temat udanego rodzicielstwa, udanego małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. No i dobrze, jeżeli chcemy się uczyć, dlatego że pewne rzeczy nie przychodzą nam w naturalny sposób. Chcemy uczyć się od innych, co to znaczy być dobrym rodzicem, czy mężem, czy żoną. Ale pierwszą zasadą udanego rodzicielstwa jest miłość. Miłość do dziecka, miłość do małżonka. Tak, to jest kontekst. Nie możesz być dobrym tatą lub mamą, nie kochając męża lub żony, nie kochając dzieci. I w ciele Chrystusa mamy tą samą zasadę. Kochaj rękę. Kochaj nogę, kochaj ucho, kochaj tego, którego trudno znieść. Tak, Biblia nie mówi, słuchaj, musisz wszystkich jednakowo lubić. Bóg wie, że to niemożliwe. Natomiast mówi, słuchaj, musisz wszystkich kochać. Nawet tych, czyli kochaj tych, których nie lubisz. To jest coś, o czym mówi Biblia. Kochaj tych, których nie lubisz. I kiedy Pismo Święte mówi o życiu wspólnoty, to bardzo często używa tego zwrotu jedni drugim. Czyli nie chodzi o przyjście, o bycie i pójście, ale chodzi o to, co czynisz wobec innych. I to nie mówię tylko o niedzieli rano, mówię o twoim codziennym życiu. Dlatego, że mamy duchową rodzinę nie tylko raz w tygodniu. Czyńcie, kochajcie się nawzajem, Jezus mówi. Służcie jedni drugim. Bardzo często, zobaczcie, te zwroty się pojawiają. I chyba właśnie najlepszy trening, najlepsza szkoła, jaką możemy widzieć, jeśli chodzi o życie chrześcijańskiej wspólnoty, bo możemy się zastanowić, no dobrze, gdzie szukać jakichś wzorców? Co to znaczy być częścią wspólnoty? Najlepszym wzorcem, myślę, że jest Chrystus i 12 apostołów. Tak, lekcje od Chrystusa do grona 12 chyba są najlepszymi lekcjami, dotyczącymi tego, jak powinna wyglądać wspólnota. I zobaczcie, że jedną z najważniejszych rzeczy, której musieli się uczniowie nauczyć, podążając za Jezusem, to jest po pierwsze właśnie wzajemna miłość i zachowywanie pokoju między sobą. Ewangelia Marka 9:50. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. I zachowujcie pokój między sobą. Jezus nie mówi, jeżeli się różnicie, dobrze, możecie wierzyć we mnie, ale jeżeli różnicie się w jakichś innych kwestiach, w temacie charakteru i tak dalej, to w miłości pójście w inną stronę. Zobaczcie, dzisiaj w taki sposób definiuje się chrześcijańską miłość. Mamy wspólny fundament Jezusa Chrystusa i Ewangelię, ale różnimy się w jakichś sprawach drugorzędnych. Nie kłóćmy się, rozstańmy się, nie miejmy ze sobą zbyt wiele wspólnego. Biblia raczej mówi nie. Miejcie pokój między sobą, módlmy się razem, śpiewajmy razem, służmy razem, miejmy pokój między sobą. Czyli Jezus dał nam przykład nie tylko tego, jak powinna wyglądać nasza osobista pobożność, trwać w Piśmie Świętym, modlitwie i tak dalej, ale pokazał nam, jak mamy budować wspólnotę. I zobaczcie, że to oznacza wysiłek. To czasami oznacza trudne rozmowy, to czasami oznacza konfrontację z grzechem, czasami zachętę do porzucenia przyjemnego grzechu. Tak? I niektórzy mówią, o nie, 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 to za wiele. Tak jakby powiedzieli, no ja nie chcę być częścią ciała, wolę być częścią wycieczki turystycznej. I w taki sposób chyba oczekują niektórzy ludzie, którzy później odchodzą z kościoła, takie mieli oczekiwania od kościoła. To jest część jakiejś wycieczki turystycznej, to jakaś rozrywka dla mojej duszy, a nie miejsce, w którym mam mieć jakieś dodatkowe problemy. Kiedy takie problemy się pojawiają, do widzenia. Poszukam innej wycieczki turystycznej. Pismo mówi, kościół to nie dodatek. Bycie w kościele to nie jest rozrywka czy wycieczka turystyczna. Ciało, twoje ciało, które mamy, to nie jest dodatek. To tak jakby powiedzieć, mąż, dzieci, mama, tata, to jest dodatek do mojego osobistego życia. Nie, to są osoby, którym jesteś winny miłość, lojalność, zaangażowanie. Problemy w rodzinie związane z, nie wiem, siostra, brat, dziecko, mąż, żona. To jest część naszego powołania. I to samo powinniśmy odnosić do kościoła. Są osoby, które pojawia się problem w rodzinie, odwracają się napięcie, do zobaczenia. I to samo przenoszą później te same schematy na kościół. Problemy z braćmi, siostrami, no, do widzenia. Biblia mówi, miłujmy się nawzajem. I czasami mylimy tą biblijną miłość z byciem miłym. Ale kochanie innych, jeżeli Biblia mówi kochaj innych, to nie tylko ma na myśli uśmiechaj się do innych albo nie rań innych. Raczej bym kochanie innych przyrównał do pracy górnika. Miłość po prostu zakasuje rękawy i udaje się do brudnej roboty. Jeżeli jakaś osoba działa ci na nerwy, zakasaj rękawy i do roboty. Jezus mówi do pracy. Kochaj tą osobę miłością bliźniego. Masz ciężką pracę do wykonania. Jakaś osoba cię zraniła, zakasaj rękawy i do pracy, do roboty. Kochaj ją. Masz ochotę przebywać tylko z tymi, którzy są przyjemni w obyciu, masz z nimi wspólne tematy i są bezproblemowi. Jeżeli takie mamy nastawienie, to słuchajcie, możemy być kimkolwiek. Kierowcą tira, wyznawcą sekty, portierem, kimkolwiek. Co w tym szczególnego? Chcę być z miłymi ludźmi. Bycie chrześcijaninem ci w tym nie pomoże. Na pewno przeszkodzi w osiągnięciu tego celu. Gdyby miłość polegała na tym, miłość do braci, sióstr, że sobie usiądziemy, będziemy promieniowali cudnym wzrokiem, uśmiechami, to jestem pewien, że każdy z nas wzorowo wywiązałby się z tego zadania. Tak? Takie kochanie jest łatwe. Można włączyć internet i pod wpisami naszych znajomych powstawiać buźki. I wszyscy pomyślą, o, kochający, miły człowiek. Ale Jezus powiedział, że miłość polega, kochanie innych polega na czym innym. Polega na wejściu w błoto. i sam dał nam tego przykład. Polega na wyjściu do ludzi. Zobaczcie, kim byli apostołowie przed powołaniem. Raczej mało zajmowali się tym, jak powinny wyglądać relacje we wspólnocie, relacje między ludźmi. Tak? Piotr zajmował się raczej relacjami z rybami, Mateusz zajmował się tym, jak zdzierać pieniądze z ludzi, a jednak Jezus zabrał ich z miejsc, w których byli, żeby dołączyć do ich obecnych problemów kolejne problemy związane z przebywaniem z ciężkimi ludźmi. I Biblia mówi, to było coś chwalebnego w ich życiu. To było coś, co ich kształtowało, przemieniało, przynosiło chwałę Bogu. Teraz możemy pytać, no dobrze, ale co z jakimiś prowokacyjnymi zachowaniami? Co z jakąś obojętnością? Co z brakiem zainteresowania wobec mnie? Pierwsza rzecz, powiedziałbym, upewnij się, że sam nie jesteś źródłem tych rzeczy, o które oskarżasz innych. Biblia mówi, że o ile to od nas zależy, miejmy pokój ze wszystkimi. Tak? Nie bądźmy zarzewiem konfliktu. A kiedy jesteś w niego zaangażowany, okazuj dobrą wolę zażegnania go i pogrzebania. Niektórzy myślą, że zażegnanie konfliktu polega na tym, że unikamy osoby, z którą byliśmy skonfliktowani, na zasadzie, dobra, odkładam konflikt na bok, bo teraz akurat mam inne problemy, muszę zająć się pracą, szkołą i tak dalej, ale wrócę do tego konfliktu za 2-3 tygodnie. Wtedy wrócimy do naszej wojenki. Teraz mam zupełnie inne rzeczy na głowie. To nie jest dobra wola zażegnania i pogrzebania konfliktu. Biblia mówi o czymś takim jak wyznawanie grzechów. Pojednanie. Miłość wzajemna. Mówiliśmy, że prawda jest fundamentem prawdziwej społeczności, a prawdziwa społeczność manifestuje, wyraża prawdę. Tak? Te dwie rzeczy są ze sobą złączone. Pamiętam, że ja jako student szukałem prawdy w sensie poznania, tak, zrozumienia. Czytałem różne książki, trochę byłem zafascynowany religiami wschodnimi, jakąś taką wschodnią duchowością. No i szukałem tej prawdy. Zadałem sobie pytanie, czy to jest prawda? Nie wiem, reinkarnacja? Co jest po śmierci? Reinkarnacja, piekło czy niebo? Co jest prawdą? Czy Bóg ma na imię Krishna? A może Jezus? Co jest prawdą? I kiedy Bóg pochylił się nade mną i otworzył mi oczy na Ewangelię, na Chrystusa, to przyszło nie tylko, bym powiedział dzisiaj z perspektywy Pisma Świętego, oświecenie umysłu, ale przyszło oświecenie serca. Dlatego, że chwilę po nawróceniu zadałem sobie pytanie, gdzie są ci ludzie, którzy wierzą Jezusowi? No muszą tacy być. Ja akurat nawróciłem się poza kontekstem Kościoła, znaczy głosił mi misjonarz będący w kościele protestanckim, ale nawróciłem się zanim zacząłem chodzić do Kościoła na jakiekolwiek nabożeństwa. I zadałem sobie pytanie, no dobrze, gdzie są inni tacy ludzie, którzy wyznają wiarę w Jezusa? Dlatego, że ja chcę być częścią ich wspólnoty. Chcę być pośród nich. Tak? Prawdziwe nawrócenie łączy się z pragnieniem tego, żeby wspólnota innych wierzących była mi bliska, żebym był jej częścią. Czyli moja kolejność nawrócenia była taka, od zrozumienia do społeczności tych, którzy również się nawrócili. Tak Bóg osadzał mnie w prawdzie. Ale wiem, że też często działa to inaczej. Nie zawsze nawrócenie zaczyna się od takiej poprawności teologicznej, że tak, ja rozumiem teraz, pewne rzeczy sobie poukładałem, wierzę w Ciebie, Panie Jezu, jestem osobą nawróconą. Czasami człowiek przychodzi do kościoła, człowiek nienawrócony, do wspólnoty wierzących i Duch Święty mu pokazuje, tak, zobacz, oto jest prawda, która jest zamanifestowana w życiu tych ludzi. Tak? I to jest coś pełnego chwały, coś przyciągającego. I dopiero później przychodzi zrozumienie prawd wiary, Pisma Świętego, tak? Przychodzi pytanie, kim jest ten, który spowodował zmianę w życiu tych ludzi? W życiu Kuby, Gosi, Emilki i tak dalej. Podsumowując, bycie we wspólnocie nie jest łatwe, ale Biblia mówi, jest konieczne, tak? To jest Boża droga dla każdego wierzącego. I Jezus mówi, miłuj. Kochanie innych to nie jest takie zwykłe, akceptuję cię. Jeżeli akceptujesz brata, mimo że różnisz się z nim w opinii na jakiś temat, no to czasami to może być dobre, tak? Bo jesteś posłuszny Biblii, żeby nie robić wojenek z rzeczy naprawdę trzeciorzędnych, gdzie możemy mieć wolność, typu, nie wiem, czy jeść mięso, czy nie jeść mięso. Zupełnie trzeciorzędna rzecz. Ale czasami obojętność może być zła, jeżeli jest to obojętność na grzech, na herezję. na jakąś niegodziwość. To już na pewno nie jest miłość. Także czasami wierzący, jak wiecie, twierdzą, czy mówią niekiedy, kochajmy się, ale nie dyskutujmy o różnicach. Tylko, że kochajmy się na pewno nie jest synonimem nie rozmawiajmy ze sobą. Unikajmy się wzajemnie. Kochajmy się na pewno nie jest synonimem nic do ciebie nie mam, idź w pokoju bracie, nie walczmy ze sobą. Miłość wzajemna raczej jest aktywna, a nie bierna. Rzymian 12, 10 to będzie już ostatni werset na dzisiaj. Rzymian 12, 10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Jedni drugich miłujcie miłością braterską. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Zobaczcie, że to jest aktywność. Kochanie innych to jest robienie czegoś, a nie nierobienie czegoś. Nasze dzieci uczymy kochać Boga, rodzinę, Kościół, wspólnotę. To są rzeczy dużo ważniejsze niż wiedza, niż poprawność w detalach teologicznych, nawet niż wykształcenie. I w taki sposób Bóg osadza nas w prawdzie. Bądź posłuszny Bogu na co dzień, uwielbiaj Go w Kościele, słuchaj i szanuj rodziców, mamę i tatę. Najchwalebniejszą rzeczą na ziemi, którą Bóg stworzył, jest co? Są ludzie. I Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Tak, żebyśmy byli we wspólnocie, tak jak Ojciec, Syn i Duch Święty są we wspólnocie. I najpełniejszym wyrazem tej społeczności, tu na ziemi, społeczności Trójcy Świętej, jest wspólnota wierzących. Tak? Kościół jest najchwalebniejszą wspólnotą ludzką na ziemi. Mamy niesamowity przywilej uczestniczyć w niej, ale pamiętajcie, nie jest ona wolna od grzechu, dlatego że jej częścią jesteś ty czy ja. Ale Biblia mówi, zakasaj rękawy, przyczyniaj się do tego, żeby inni w Kościele byli obogaceni twoją służbą, twoją obecnością, twoją aktywnością, twoją miłością. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za Kościół, za tą duchową rodzinę, do której nas włączyłeś. Dziękujemy Tobie, Panie, że wciąż musimy uczyć się zabijać i niszczyć jakieś takie stare schematy naszego postępowania sprzed nawrócenia. Wybacz nam, Panie, nasz egoizm, zapatrzenie w siebie, szukanie tego, co służy nam, a nie innym. Prosimy Cię, Panie, abyśmy baczyli na innych, dźwigali ciężary innych. Prosimy Cię, Panie Boże, byś działał w naszych sercach, abyśmy byli też dojrzali, nie tylko w naszej indywidualnej pobożności, ale też jako Twoje dzieci, jako wspólnota Twoich uczniów. Modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen.